W aktualnościach dnia witam serdecznie pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, posła do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Panie doktorze, no jest już unijny budżet na 2015 rok. Czy to jest dobry budżet, czy Polska może być z jakiegoś powodu tutaj mieć podstawy do radości z tego budżetu, czy może wręcz przeciwnie? Jak pan to ocenia?
Znaczy, no dobrze, że ten budżet jest niejako w ostatniej chwili, no bo mamy ostatnie tygodnie grudnia, więc rzeczywiście dobrze, że udało go się przegłosować. On będzie zresztą podstawą tego słynnego planu inwestycyjnego pana Junckera, więc gdyby go nie było, to wtedy wydatki byłyby dokonywane jednymi dwunastoma, czy jedną dwunastą w każdym miesiącu i wtedy rzeczywiście funkcjonowanie Unii byłoby znacznie utrudnione, a myślę, że i poszczególne państwa członkowskie z kłopotami odzyskiwałyby wyłożone wcześniej środki na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć z udziałem środków unijnych, więc tak najogólniej można powiedzieć, że dobrze, że on jest. Tyle tylko, że my mamy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości dwa poważne zastrzeżenia. Po pierwsze, ten budżet nie rozwiązuje problemu zaległych rachunków, tych rachunków z poprzednich lat, których komisja nie zapłaciła beneficjentom, państwom członkowskim, samorządom, bo to one realizowały wiele przedsięwzięć inwestycyjnych. Nazbierało się, czy nazbiera się do końca grudnia około 30 miliardów euro. To jest olbrzymia suma, jeżeli przypomnę, że płatności całoroczne budżetu to jest około 140 miliardów euro, to 30 miliardów euro. To są poważne zaległości. No i wydawało się, takie było stanowisko parlamentu, że uda się ten problem rozwiązać nowelizacjami budżetu na 2014 rok, bo one były głosowania łączne, no i w tym projekcie na 2015 rok. No i maleńki kroczek w tej sprawie został zrobiony, ponieważ kraje członkowskie zgodziły się na to, aby takie środki z kar i grzywien, które zbiera Unia, między innymi od wielkich koncernów za zakłócenie konkurencji, żeby część tych środków w kwocie chyba 3,5 miliarda euro, żeby one nie wracały do państw członkowskich, nie były pomiędzy nie dzielone, tylko zostały właśnie na te zaległe płatności. No i dodatkowo powiększono płatności w budżecie roku 2015 o kwotę 1,2 miliarda euro. Sumarycznie więc dodatkowych pieniędzy w tej końcówce procesu negocjacyjnego przybyło około 4,7 miliarda euro. No i to są te pieniądze, które mają poprawić płynność budżetu, bo doszło do takiej sytuacji, że po prostu Komisja Europejska nie płaci przysyłanych do Brukseli faktur i narastają od tego nawet odsetki, więc te blisko 5 miliardów euro pozwoli na zapłacone najbardziej gorących rachunków już przedawnionych. Natomiast nie rozwiązuje to tego wielkiego problemu zaległości, bo jak powiedziałem, te zaległości wynoszą aż 30 miliardów, więc 5 miliardów w stosunku do 30 miliardów zaległości to jest zaledwie cząstka tego problemu, no ale dobrze, że przynajmniej maleńki kroczek został w tej sprawie wykonany. I druga poważna obawa, która się pojawia, to jest taka zapowiedź, to nie jest jeszcze sformalizowane, że tak zwana rezerwa kryzysowa, która jest tworzona w budżecie, corocznie w budżecie ze środków na WPR, mówiąc dokładnie z dopłat bezpośrednich, dopłaty bezpośrednie dla każdego kraju członkowskiego w odpowiednich proporcjach są pomniejszane i ta rezerwa jest tworzona. Ona wynosi mniej więcej 500 milionów euro rocznie. Ona ma być, tak przynajmniej chce tego komisja, rozdysponowana na cele pozarolnicze, no bo tych płatności jest dużo, więc po co trzymać rezerwę? Teraz na początku roku ją wydamy, a gdyby przyszło do jakichś rekompensat rolniczych, no to z tak zwanego marginesu ogólnego, czyli takiej rezerwy ogólnej budżetu, później ewentualnie rolnikom europejskim będzie się coś wypłacać. Tyle tylko, że proszę ojca, te pieniądze, o których mówię, to są pieniądze znaczone. One są przeznaczone, czy muszą być przeznaczone na realizację celów wspólnej polityki rolnej. Jeżeli już na początku roku je się zabierze, to moim zdaniem trudno będzie się o nie upominać, a do rezerwy ogólnej mają prawo wszyscy komisarze, 28 reprezentujących różne dziedziny życia, więc to jest poważny problem, szczególnie jeżeli go zestawimy z tym faktem, że przecież embargo na rosyjską, na unijną żywność, embargo rosyjskie na unijną żywność ciągle trwa. i wszystko wskazuje na to, że będzie trwało także w 2015 roku, a rolnicy są no, jedyną grupą producentów, która jest w wyniku tego embarga poszkodowana. Do polskich rolników dopłynęło tych środków bardzo niewiele. Mamy zapaść na wielu rynkach rolnych. Ceny spadły od 70%, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o ziemniaki, te rośliny kapustne, po 20-30% w innych dziedzinach. Niestety formuła tych rekompensat przyjęta w Polsce jest taka, że tylko ci, którzy zniszczą zbiory albo też przeznaczą dla organizacji charytatywnych, mogą liczyć na jakieś płatności. To dotyczy niewielkiej grupy rolników. Narasta bardzo głębokie niezadowolenie na wsi. Moim zdaniem o to ciągle wnioskujemy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, żeby w następnym roku właśnie z tej rezerwy próbować coś dla Polski uszczknąć. No wszystko wskazuje na to, że komisja chce już na początku roku przeznaczyć te pieniądze na inne cele. Więc powiem tak, głosowaliśmy za tym budżetem, uznając, że pewna stabilność Unii Europejskiej jest także Polsce potrzebna, no ale trochę zmieszanymi uczuciami właśnie ze względu na te dwie sprawy, a szczególnie na tą drugą, wykorzystanie pieniędzy rolniczych na cele pozarolnicze.
I też może przenieśmy się do Polski teraz. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie rozmowy byłego ministra transportu Sławomira Nowaka i byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Chodzi oczywiście o to, że były wiceszef resortu finansów mówił, że zablokował postępowanie, z którym żona ministra Nowaka miała problemy. Ja może przytoczę tylko fragment stenogramu z zapisu tych rozmów, może tak z zapisu tych rozmów. Nowak i chcą ją, chodzi o żonę Nowaka, trzepać cały 2012 rok. Chcą najpierw wziąć rachunek bankowy. Mam nadzieję, że to dotyczy tylko jej działalności, a nie będą chcieli krosować tego z moim rachunkiem, bo ona jedzie od paru lat na starcie, potężniej. Parafianowicz, ja to wszystko wiem, ale bo ja z Urzędu Kontroli Skarbowej to już odkryliśmy bardzo dawno. UKS komputery wyrzuciły, zablokowałem to. Nowak, a powiedz, co w najgorszym wariancie mi grozi za takie rzeczy? Parafianowicz, zależy co znajdą. Nowak, powiedzą, że nie wykazywała dochodów, a miała wpłaty na konto. Parafianowicz, to każą dopłacić. Jeśli będzie grubo, to mogą zrobić postępowanie karno-skarbowe. Nowak, to nie są wielkie pieniądze, 50 tysięcy. Parafianowicz, to raczej nie o kwotę chodzi, tylko o styl niedopłacenia, rozumiesz, nie? I to co mówisz. Że sam fakt możesz ocenić jako gapiostwo, leciutko się zachachmęciłem. Nie, panie, co to jest? To jest czysty bandytyzm, rozbój biały dzień i później się szarpiesz przez lata. I tak dalej, bo tam jeszcze później dalej niecenzuralne słowa, niekulturalne padają z ich ust. No i teraz widzimy, że prokuratura tutaj niczego się nie doszukała jednak.
No tak, proszę ojca, to jest rzeczywiście, to pokazuje stan polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wprawdzie no, prokuratura jest niezależna, no ale jeżeli w uzasadnieniu tego umorzenia znajduje się stwierdzenie, że nie dopatrzono się znamion przestępstwa, dlatego że żaden z panów nie podjął działań w tej sprawie, no to przecież tam czarno na białym w tym, co ojciec to odczytał, jest ten fragment, że ja zablokowałem, mówi Parafianowicz, zresztą wiceminister, bo nadzorujący służby skarbowe, bo właśnie taką funkcję pełnił w Ministerstwie Finansów, mówi, że tę kontrolę zablokował. Zablokował, czyli nie dopuścił do jej przeprowadzenia. Więc w jaki
czyli
sposób
też o wszystkim wiedział, bo też mówi, tak, ja to więc, wszystko wiem.
Tak, więc w jaki sposób prokuratura może w uzasadnieniu napisać, że nie ma znamion przestępstwa, postępowanie trzeba umorzyć, bo nie podjęto w tych sprawach żadnych działań. On tam zapowiadał jeszcze dodatkowe działania, polegające na jakimś kontakcie z panią Małgosią, czy Gosią, tak jak ją nazywał, żeby się zorientować, czy nie będzie wykazywania tych niedopłat i ewentualnie podatku, taki jest karny podatek od nieujawnionych dochodów w wysokości 75% tych dochodów i to jest oczywiście bardzo dokuczliwe z punktu widzenia tych podatników, którzy no po prostu oszukują Skarb Państwa. Więc tutaj naprawdę były czarno na białym, że tak się wyrażę, dowody na to, że do tej kontroli nie doszło, dlatego że wysoki urzędnik państwowy, nadzorujący służby skarbowe, w to zaingerował i do tej kontroli nie dopuścił. Co więcej, tam pan Nowak mówi prawie prosto o tym, że no właśnie, jechała na stracie, czyli jak rozumiem w sposób nieuzasadniany wykazywała, że jej działalność nie przynosi nie przynosi dochodów. Oczywiście w działalności gospodarczej tak się zdarza, że nie zawsze są zyski, czasami pojawiają się straty, no ale tu była sugestia, że ta strata jest bardzo sztuczna poprzez rozbudowywanie kosztów zapewne uzyskania przychodów, więc naprawdę powinna się odbyć kontrola przedsięwzięcia tej małżonki. Powinny być wszystkie rzeczy zbadane, no ale już sprawa pana Parafianowicza i zablokowania tej kontroli jest absolutnie podpada pod paragraf karny i moim zdaniem to postępowanie powinno być już nie tylko w sprawie, ale przeciwko tym osobom. Natomiast no, taki stan państwa mamy, jaki mamy. Rządzący mają mimo wszystko ogromny wpływ na wymiar sprawiedliwości. To widzimy nie tylko w prokuraturze, ale także w sądownictwie. To tutaj nawiążę może tak troszeczkę nie bezpośrednio z tym tematem, no ale przecież mieliśmy to słynne spotkanie pana prezydenta z sędziami Sądu Najwyższego, z szefami Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wreszcie Trybunału Konstytucyjnego. I tuż przecież po wyborach, których wyniki były co najmniej zastanawiające, ci panowie ogłosili, że żadnych fałszerstw nie było, więc to jest swoista sugestia dla sądów okręgowych, które właśnie rozpatrują skargi, że no sędziowie nie mogą posunąć się do unieważniania wyborów, no bo ich szefowie powiedzieli, że żadnych oszustw nie było, więc w takim stanie mamy państwo, a przecież ta władza sądownicza jest tą trzecią władzą i jeżeli ona nie funkcjonuje dobrze, no to cała demokracja chwieje się w posadach.
Mówię pan właśnie a propos tego wszystkiego. Włączam telewizję, różne telewizje informacyjne i tam słyszę takie hasła, czy w ogóle jest to cały czas jakoś tak rzutowane. Na przykład Jarosław Kaczyński podpala Polskę. Na przykład, że w ogóle no wszystkiemu winny jest i tak Jarosław Kaczyński, jakby nie Jarosław Kaczyński, to by nie było problemów w Polsce. Tak odbieram to wszystko. Natomiast kiedy wczytuję się w te różne właśnie fakty, które są. Między innymi Polacy nic się stało, bo nie będzie dalszego postępowania w sprawie właśnie Parafianowicza i Nowaka. Tu słyszeliśmy, co oni między sobą mówili. Czy choćby ta sprawa ostatnich wyborów, czy choćby te wiele, wiele innych jeszcze takich spraw w Polsce są konkretne fakty, konkretne liczby też za tym idą. No, a liczby nie kłamią. Jak kiedy się dodaje, sumuje, no to widzimy, jak po prostu ktoś gra nam na nosie, tak? Pokazuje nam a figę z makiem, wy wszyscy będziecie mieć, bo my rządzimy i nic się nie stało.
Ale proszę ojca, na szczęście Polacy coraz bardziej to rozumieją. To jest ta dwoistość. Co innego w tych mediach mętnego nurtu, a co innego w rzeczywistości. Dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszył się ten marsz protestu zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość 13 grudnia. Przybyło kilkadziesiąt tysięcy osób i protestowali właśnie przeciwko uderzeniom w polską demokrację, a jednym z podstawowych tych uderzeń to jest no właśnie fałszowanie rzeczywistości przez media mętnego nurtu. Pan profesor Nowak nawet był uprzejmy to zauważyć, czym różnią się kłamstwa tych właśnie mediów mętnego nurtu od kłamstw na przykład, bo narzekamy na to, że Russia Today jest taka anglojęzyczna telewizja, która przedstawia obraz Rosji w odpowiedni sposób manipulowany na Zachodzie. Czym się różnią te kłamstwa od tych właśnie w telewizji rosyjskiej? No po prostu niczym. Tam także Rosjanie wykoślawiają rzeczywistość, a w Polsce, która jest ponoć krajem demokratycznym, wykrzywia się tą rzeczywistość, wykoślawia, przeinacza w sposób nieprawdopodobny, a ataki już na główną partię opozycyjną i jego przywódcę Jarosława Kaczyńskiego no są po prostu nie do przyjęcia. One są już na takim poziomie, że w zasadzie każda sprawa, która nie idzie nie po myśle rządzących, to winą obciąża się lidera opozycji Jarosława Kaczyńskiego. To ludzie na szczęście zaczynają coraz bardziej dostrzegać. Widzą, kto rządzi przez ostatnie 7, a blisko już 8 lat. Natomiast odpowiedzialnymi za wszystkie niepowodzenia, nie wiedzieć czemu, jest właśnie opozycja i jej lider. To coraz bardziej rzeczywiście wzburza ludzi, buntuje, stąd właśnie ta masowość udziału w protestach, a szczególnie niezadowolone jest młode pokolenie, któremu co innego się właśnie wmawia, a oni co innego czują, widzą, że nie ma pracy, umowy śmieciowe, że muszą wyjeżdżać za granicę, rozłączać się z rodzinami. To jest na długą metę nie do przejęcia i moim zdaniem, jeżeli tak będzie kontynuowana to polityka, to grozi po prostu zwyczajnie wybuchem społecznym.
No zobaczymy właśnie, jak to wszystko, w którym kierunku to będzie szło, bo no nie ciekawię się. Jeżeli tak się analizuje przez większość miesięcy, większość tygodni, różne artykuły w różnych gazetach, czy różne programy telewizyjne w tych informacyjnych telewizorniach, że tak powiem, to no widać coraz większe ujadanie przeciw opozycji.
Tak, to prawda. Przecież sprawna opozycja, duża opozycja, powinna być na rękę rządzącym, bo opozycja jest takim mechanizmem kontrolnym. Jeżeli opozycja wytyka błędy, to tych błędów się nie popełnia albo popełnia się je w mniejszym wymiarze. To jest standard demokratycznego państwa. Natomiast tu jest próba po prostu najpierw wciśnięcia opozycji do końca, a teraz to już zwyczajnej anihilacji.
A to już historia naszego kraju takie rzeczy już przerabiała. Przecież zaraz tuż po wojnie.
Tak, to prawda. I proszę ojca, no te mechanizmy demokratyczne, ich podstawą jest ta kartka wyborcza. Sam podczas spotkań z wyborcami tłumaczę, że no nie trzeba robić jakichś wielkich rzeczy, raz na 4 lata trzeba powiedzieć się do urny wyborczej i dobrze zagłosować. No ale właśnie, mieliśmy to głosowanie i przecież ludzie w dużej mierze popadygowali się do tych urn. No i teraz okazuje się, że mamy 3 miliony głosów nieważnych w wyborach do sejmików, a rządzący nic sobie tego nie robią, bagatelizują to, ba, prezesi właśnie najwyższych organów sądowniczych uważają, że nic się nie stało, czym wydają dyspozycję sądom okręgowym, żeby tak właśnie orzekały. Więc jeżeli rzeczywiście ludzie nie będą widzieli możliwości zmiany władzy przy pomocy kartki wyborczej, to bardzo poważnie się obawiam, że no w takim razie jeden wniosek zostaje ulica. To by było nieszczęście, no bo Polska w tych standardach europejskich ciągle jest uważana za demokratyczny kraj.
No zobaczymy, będziemy też to wszystko jeszcze i analizować, na pewno monitorować te wszelkie różne sprawy, które się dzieją aktualnie. Panu bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie tymi sprawami europejskimi i krajowymi, za możliwość rozmowy ze słuchaczami, a ponieważ najprawdopodobniej przed świętami nie będę już miał możliwości zabierania głosu, więc chciałbym wszystkim życzyć rodzinnych, pięknych, religijnych świąt. I mimo wszystko nadziei w nadchodzącym 2015 roku. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, że naszym gościem w Aktualnościach Dnia był pan dr Zbigniew Kuśmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego.